Witam moich dzisiejszych gości, Jolantę Prochowicz i Bartosza Wójcika. Dzień dobry.
Dzień dobry, cześć.
Cześć, dzień dobry.
Bardzo się cieszę, że uda nam się porozmawiać, że udało się w zasadzie, bo już jesteśmy przecież połączeni. I muszę zacząć od pewnego cytatu, jeśli pozwolicie. A mianowicie wyszperałam na Instagramie Joli taki tekst. W 2021 roku zrobiłam rzecz, która pomogła mi przetrwać. Mam nadzieję, że pomoże także wam. I przy tym opisie widniało zdjęcie książki, antologii, o której mam nadzieję dzisiaj porozmawiamy, czyli Poetki na czasy zarazy. Jolu, czy to faktycznie jest tak, że zostałaś uratowana przez ten projekt?
Tak, tak było. I początek tego projektu to jest taka historia, to nie jest miła historia, ale ją opowiem, bo pamiętam, że na początku marca, kiedy ogłoszono lockdown, ja pracowałam na uczelni, ale w takim systemie, w systemie szkoleniowym i nie miałam stałej umowy, więc wiedziałam, że jeżeli te zajęcia przestaną być stacjonarne, no to ja zostanę jakby bez środków do życia. I jakby wtedy postanowiono, że jednak one zostają zawieszone i nikt wtedy nie miał pojęcia o zajęciach online. Nikt nie wiedział, co w ogóle się wydarzy. I ja wychodziłam z tej uczelni i tak sobie pomyślałam, no tak, co teraz będzie? Co teraz będzie ze mną? Czym ja się w zasadzie mam zająć? Po co ja mam do tego w domu wracać? Co ja będę robić? A ja uwielbiam uczyć. Jakby uwielbiam uczyć i to jest jedna z takich moich wielkich pasji. I widziałam tylko przed sobą taki ogromny sklep, supermarket, który był szturmowany przez ludzi. Pogoda była taka zupełnie apokaliptyczna. Padał deszcz, były takie ciężkie chmury granatowe. I pamiętam tę scenę doskonale, bo wróciłam do domu i na początku się rozpłakałam zupełnie i pomyślałam sobie, co teraz z nami wszystkimi będzie, czy w ogóle przeżyjemy, z czego ja będę żyć, z czego będą żyć moi przyjaciele i moje przyjaciółki. To było takie rozpaczliwe. No i następnego dnia zaczęłam publikować na Facebooku poezję. I nie wiem, dlaczego to zrobiłam, dlatego że ja się zawodowo nie zajmuję poezją. Prywatnie czytam poezję, ale nie jakoś szczególnie często. Nie jestem specjalistką, w przeciwieństwie do Bartka, zaraz o tym pewnie opowie. To była po prostu taka potrzeba serca, taki zryw. Ja chciałam w ogóle kilka dni po tym, jak zaczęłam, przestać. I wtedy moi znajomi, przyjaciele z Facebooka powiedzieli, ej, przestań, kontynuuj to, jakby dawaj te wiersze, one są ciekawe, nigdy o nich nie słyszeliśmy, nie słyszałyśmy. To też nam pomaga, twoje komentarze są ciekawe, publikuj, jeżeli możesz. No ja to robiłam przez 4 miesiące codziennie, niemal codziennie. I też zaczęłam tę poezję czytać już nałogowo. To znaczy już wyszukiwać te wiersze, które mi wydawały się bliskie. No i tak powstały Poetki na czasy zarazy, które po wielu perturbacjach i współpracy z Bartkiem i dyskusjach przerodziły się w antologię.
No właśnie, bo ty, Jolu, jesteś, tak jak powiedziałam w zapowiedzi, spiritus movens całego zamieszania, ale Bartku, właśnie jaka była twoja rola w powstawaniu antologii, bo u Joli była emocją i pasją, a u ciebie?
No, u mnie oczywiście też, i tutaj mogę się narazić na zarzut zbytniej emocjonalności albo nawet jakiejś takiej naiwności literaturoznawczej, ale u mnie też było bardzo dużo tej pasji, bo ja jestem czytelnikiem poezji. Można by cynicznie powiedzieć, że czytam więcej poezji niż prozy, bo poezja jest krótsza z reguły, więc łatwiej mi jest znaleźć czas.
To zawsze dobry argument.
Tak, trochę jest w tym prawdy, rzeczywiście, bo tak jak patrzę na 20 lat czytelnictwa, to przeczytałem więcej wierszy niż na przykład opowiadań. Natomiast ja dzięki, mogę powiedzieć, przyjaźni z Jolą też uczestniczyłem jako czytelnik, jako trochę taka osoba wspierająca trochę dla nas wszystkich terapeutyczny projekt publikowania, kuratorowania przez Jolę tych wierszy. Mnie też bardzo ujęło to, że to nie był może jakiś bardzo szeroki projekt w znaczeniu tysiące lajków i miliony wyświetleń. prawda, ale było od razu zapotrzebowanie społeczne, to znaczy zapotrzebowanie tej takiej społeczności, która się odzywała do Joli, która komentowała, która, myślę, wysyłała dużo wiadomości takich wewnętrznych. To rezonowało i to mnie też trochę ośmieliło, to znaczy poczułem się po zaproszeniu przez Jolę, poczułem się po prostu też trochę tutaj potrzebny. To znaczy myśmy rozmawiali, myśmy też wcześniej, zanim jeszcze Jola publikowała wiersze, czasami się wymieniali po prostu jakimiś tekstami, czy znajdywaliśmy jakieś autorki, czasami jakichś autorów, więc moja rola była trochę czytelnicza, trochę wspierająca, ale też myślę, podzieliłem się no, trochę też doświadczeniem zawodowym, może tak.
Zdaje się, że twoja rola była też translatorska, o ile dobrze wypatrzyłam.
Trochę tak, bo nam zależało, żeby zaprosić tłumaczki, zależało nam, żeby zaprosić osoby, które znają różne języki. Książka powstawała też dość szybko, to znaczy bardzo poważnie do tego podeszliśmy, ale jednak jak na książki wydawane w Polsce, to od momentu umówienia się z wydawnictwem i od momentu, kiedy Jola, bo to jest też ważne, w Lublinie, który też wsparł tę publikację finansowo, kiedy Jola w Lublinie z Centrum Kultury i z Wydziałem Miasta Lublin też, myślę, że tam przetarło szlaki, może tak powiem, to minęło kilka miesięcy, czyli to nie jest dużo. Biorąc pod uwagę, jak rynek, nawet poetycki, jest sprofesjonalizowany i jak czasami wiele miesięcy musi upłynąć, żeby decyzja była podjęta o publikacji, a u nas ta książka się już pojawiła. Więc udało się zaprosić dużo też tłumaczek i dużo się dzięki temu udało zaprosić, biorąc pod uwagę, że są 52 autorki wierszy, 52 są wiersze, to mamy w sumie też naście wierszy zagranicznych, no i w tym też kilka przykładów, które mnie się udało dodać do tego zbioru.
Jolu, powrócę do ciebie na chwilę, jeśli chodzi o ideę, dlatego że powiedziałaś o swojej potrzebie i powiedziałaś o tym pierwszym tąpnięciu spowodowanym pandemią, a w zasadzie informacją o tym, że czeka nas dość nieprzyjemny czas, chociaż o tym też mieliśmy niestety mało informacji i niewiele mogliśmy przewidzieć tak naprawdę, kiedy patrzymy na to z perspektywy czasu. Natomiast w przedmowie do antologii tak naprawdę bardzo poszerzasz, a poszerzacie, bo tworzyliście przedmowę razem, ten aspekt pandemiczny. Podejmujesz tam też tematy kobiety jako takiej, kobiety w izolacji, takiego feministycznego wielogłosu, współodczuwania. Powiedz, skąd to się z kolei wzięło, że twoje własne wyobcowanie rozrosło się do w zasadzie takiej analityki społeczno-psychologicznej w wierszach?
Tak, rzeczywiście rozszerzam to rozumienie zarazy i pandemii na patriarchat, na kolonializm, rozszerzamy, na kapitalizm także i stawiamy tam taką tezę, że te wszystkie zjawiska mocniej uderzają kobiety i dlatego to kobiecość, doświadczenie kobiecości jest bliskie temu, co się też teraz, co się wtedy działo, co się teraz dzieje, czyli tej rzeczywistości pandemii. To się wzięło z moich badań naukowych. Ja zajmuję się filozofią i zajmuję się filozofią polityki, feministyczną filozofią polityki i badam to, w jaki sposób podział na sferę prywatną i sferę publiczną wpływa na rozumienie sprawiedliwości, jak to się przekłada na prawa kobiet. I zawsze mnie to interesowało, w jaki sposób stwarzano społecznie sferę prywatną, jakie reguły w niej panowały i czemu to służyło. To są takie tematy, które są mi bliskie od strony filozoficznej, ale okazało się bardzo szybko, że ta moja hipoteza robocza, ona znajduje swoje uzasadnienie też w poezji. Ta poezja, którą siłą rzeczy wynajdowałam, wyszukiwałam, którą też znałam wcześniej, którą proponowałam też Bartkowi i Bartek trochę złapał tego bakcyla i też takie rzeczy proponował mi, ona oscyluje wokół pewnego rodzaju właśnie doświadczenia zła związanego z zamknięciem jakiejś sytuacji niesprawiedliwości, sytuacji, która domaga się buntu, domaga się zmiany. I oczywiście nie wszystkie wiersze wprost nawiązują do tego, bo też nie o to chodzi w tej antologii. Można czytać na wiele różnych sposobów i wiele czytelniczek i czytelników powiedziało mi o takich odczytaniach, o których wcześniej w ogóle nie miałam pojęcia. I uważam, że to jest wspaniałe, magiczne i to jest sens tej roboty. Natomiast jakby ja miałam w głowie na samym początku to, że to, co nas spotyka, ta zaraza, to nie jest pierwszy raz w dziejach i nie chodzi mi o wcześniejsze zarazy i epidemie, ale też o epidemie innego rodzaju, które epidemiami nie są nazywane, a które stawiają kobiety i kobiecość w sytuacji właśnie izolacji. I piszę w tym wstępie o poszukiwaniach nowego domu. O domu, który nie byłby tylko tym azylem sfery prywatnej, która też składa się z pewnego rodzaju nadużyć, ale takim domem, który dawałby wolność, który byłby zaproszeniem do wejścia, do gościnności, do zaprzestania tej przemocy. I taki był klucz, mówiąc tak zupełnie szczerze.
Przepraszam, że ci wejdę teraz w słowo, bo tak naprawdę, kiedy powiedziałaś dom, kiedy powiedziałaś o dla mnie takich hasłach, punktach w zasadzie, czyli o wolności, o pewnym rodzaju przynależności czy spokoju, to tak sobie myślę faktycznie, jak niezwykle różne konteksty budują wiersze, które zamieściliście w antologii. I na przykład myślę sobie tutaj o wierszu Enjoy Your Symptom Dominiki Dymińskiej, bo tam przecież też jest sfera seksualności. Tak naprawdę nawet to wejście, popłakałam się dzisiaj na zajęciach z psychoanalizy. Ile domów i ile miejsc bezpieczeństwa możemy zbudować, a w zasadzie gdzie byśmy chciały je zbudować, tak sobie myślę, jeśli mogę w ogóle powiedzieć o kobietach.
Tak, gdzie byśmy chciały je zbudować, ale też gdzie one są burzone. My jednocześnie szukamy tego domu, ale widzimy też te zgliszcza i te domy, które są jednocześnie więzieniami i których nie chcemy, których nie chce tak naprawdę myśl feministyczna. I myślę, że tutaj moje filozoficzne zacięcie spotkało się z poetycką wrażliwością moją i Bartka. I też z Bartka niezwykłym warsztatem. I ta współpraca... Nie wiem, będę mówić teraz za nas dwoje, ale jeżeli Bartek coś mówi nie tak, to mi powiedz. Wydawała mi się taką współpracą marzeń. To znaczy ja otrzymałam tyle wsparcia i tyle jakby takiego potwierdzenia tego, że możemy to zrobić, ale też starałam się też to wsparcie dawać, że do tej pory tak naprawdę nie miałam pojęcia, że w taki sposób można sobie spełniać marzenie. Taki partnerski, fajny, ciekawy sposób, łącząc interdyscyplinarnie pasje, zainteresowania badawcze, zainteresowania naukowe, ale też taką zwyczajną wrażliwość między przyjaciółmi, ale też między różnymi płciami.
Bartku, masz teraz szansę, żeby ewentualnie zgłosić swoje weto.
Ja nie mogę zgłosić żadnego weto, bo rzeczywiście to było doświadczenie no bardzo osobiste, bo nam się udało też naszą relację, myślę, pogłębić, ale też taką tą wspólnotę, którą Joli udało się zbudować właśnie w pierwszych tygodniach pandemii, chyba nam się udało przenieść do książki, do tego, jakie są reakcje, i tu mogę powiedzieć z dużą radością samych autorek, bo zaprosiliśmy bardzo różne autorki i pokoleniowo, i jeśli chodzi o geografię, to znaczy autorki z Polski, ale z zagranicy, ale też Polki, które na przykład mieszkają za granicą, ale też osoby, które z Polską nie mają w ogóle żadnego związku. Też bardzo różne poetyki, też bardzo różne, myślę, podejście do tego, czym jest sama poezja, literatura, społeczność, właśnie wspólnota, jakieś powinności obywatelskie i tak dalej. I to jest trochę też taka książka, bym powiedział, antyrynkowa, to znaczy książka, która nie jest takim typowym produktem, bo można by się zrzymać, myśląc o tej antologii, i jest to błędem, takie myślenie, że jest to taki produkt okazjonalny, związany z takim, powiedzmy, szumem medialnym i jakąś taką sensacją wokół pandemii. Oczywiście to jest bardzo ważny wątek, ta pandemia fizyczna, epidemia. Ona się tutaj wprost pojawia też w niektórych wierszach, właściwie w takiej jednej sekcji, ale jest to, myślę, też taka książka o tym, co może jednostce w bardzo pozytywny sposób zrobić literatura. Czyli jak może wesprzeć, jak może otworzyć trochę też myślenie, czy rozszerzyć horyzonty, czy trochę też tej jednostce pokazać, że nie jest właśnie tylko, mimo swojej oczywiście podmiotowości, nie jest tylko osamotniona. Więc to nasze takie doświadczenie małego klubu czytelniczego, takiego duetu początkowo, no, bardzo się rozrosło. I też muszę powiedzieć, że trzy pierwsze czytelniczki, to znaczy reżyserka i prozaiczka Marta Dzido, kuratorka Natalia Sielewicz i artystka i też kuratorka którą zaprosiliśmy, czyli Zofia Krawiec. Te trzy osoby, które poprosiliśmy o przeczytanie i które zgodziły się też podzielić swoimi przemyśleniami właśnie w formie blerbów, które nie były płatne, nie były żadnym takim zleceniem, tylko taką trochę przyjacielską z naszej strony prośbą, ale ze strony właśnie i Natalii, i Marty, i Zofii były taką odpowiedzią bardzo dogłębną, ale jednocześnie mogą Państwo przeczytać w książce te blerby i te pierwsze komentarze. To też jest taki przykład, jak ta książka zarezonowała i jak ta książka u osób, które bezpośrednio nie były zaangażowane w wybieranie wierszy, tłumaczenie tych wierszy, w redagowanie książki, no też wywołała efekt, na którym, myślę, nam zależało po prostu. Więc to, co tutaj Jola powiedziała, a wcześniej sama wymyśliła, no okazało się po prostu bardzo trafne. Bo też takiej antologii do tej pory nie było. Właśnie nie, ani nie tematycznej w sposób bardzo zawężony, ani też środowiskowo bardzo zawężony. Ta antologia jest, no, przykładem takiego bardzo szerokiego spojrzenia na literaturę.
Rozmawiamy o nazwiskach, rozmawiamy o idei, ale cały czas mówimy, że poezja, że wiersze. I powiedzcie mi, jak trzeba być szalonym, oczywiście mówię to w cudzysłowie, żeby poezją chcieć opowiadać w XXI wieku. Wszyscy wciąż trąbią, że poezja jest niszą nisz, że nakłady są dramatycznie małe, że tak mało osób poezją się interesuje, tak mało osób sięga w ogóle po poezję. A wy wokół poezji właśnie budujecie całą bardzo potrzebną i piękną narrację, narrację wspierającą. Dlaczego poezja?
Rozumiem, że powinienem teraz przedstawić całą strategię, jak chcemy, żeby przynajmniej kilka z autorek, których wiersze zamieściliśmy, stały się szerzej czytane. Chcielibyśmy oczywiście. Natomiast nie był taki zamiar, żeby nagle spowodować, że w każdym podręczniku szkolnym na każdej liście bestsellerów pojawiały się te autorki. Oczywiście chcielibyśmy. Dlaczego nie? Są kraje, w których poezja jest bardziej popularna. Są kraje, w których antologie pojawiają się właśnie na listach bardziej albo nawet najbardziej popularnych książek. Natomiast też nie załamywałbym aż tak rąk, mimo że rzeczywiście same realia wydawnicze i realia egzystencji osób piszących, poetek, też tych, których wiersze zamieściliśmy, są dość trudne. Jeżeli się patrzy na historię i historię literatury, myślę, że to też oczywiście bardziej kobiety dotykało, to, że były odłączane od systemu wydawniczego i że wielokrotnie też nie mogły z pisania po prostu się utrzymać. Natomiast wiele osób, znowu powrócę do dziejów literatury, miało czy ma, bo też popatrzymy na te autorki, które zamieściliśmy, ma swoją główną pracę zarobkową, czyli źródło utrzymania. Czyli tutaj też możemy mówić o tym, o czym we wstępie Jola pisze, o tym też, jakie rodzaje wykluczeń, prawda, towarzyszą życiu kobiet. I wiele osób ma po prostu zupełnie inne zawody. Są zmuszone mieć zupełnie inne zawody, nie literackie. Ale poezja nam towarzyszy, nawet jeżeli tego nie zauważamy, bo wszystkie twórcze, wszystkie zaskakujące, wszystkie też otwierające właśnie spojrzenie zachowania językowe mają swoje źródła w twórczości, w takiej kreacyjności poetyckiej. One są czasami bardzo, bym powiedział, instrumentalnie traktowane, jak choćby w marketingu, czy w jakiejś retoryce politycznej, ale my chcąc, nie chcąc, albo wiedząc i nie wiedząc, korzystamy z dokonań poetyckich, w tym z dokonań tych autorek, których wiersze zamieściliśmy. Ale też rozmawiając z tłumaczkami, których wiersze w ich przekładach są zamieszczone w antologii, z tłumaczkami takimi jak Justyna Czechowska, i tutaj mówimy o Szwecji czy o Norwegii, z tłumaczkami takimi jak Barbara Kramar, i tutaj mówimy o regionie byłej Jugosławii, mamy doświadczenia podobne, to znaczy, że zdarzają się książki popularniejsze, zdarzają się antologie też w tamtych obszarach językowych i no chcielibyśmy, żeby była kontynuacja takiej tradycji antologizowania i zachęcania w ten sposób osób, które może na co dzień nie mają świadomego kontaktu po prostu z poezją.
Jolu, to jest pytanie do ciebie, bo powiedziałaś, że nie jesteś związana zawodowo z poezją i tak naprawdę do końca nie wiesz, skąd ta poezja ci się wzięła w tym pierwszym odruchu. I mam do ciebie pytanie, w jaki sposób ty w takim razie poszukiwałaś tych poetek, które pojawiły się. Zresztą są tutaj nazwiska, które niekoniecznie kojarzą się z poezją wprost, dlatego że wspomnieć choćby Violettę Grzegorzewską, która wydaje mi się, że w takim polskim literackim świecie jest kojarzona tylko i wyłącznie z prozą, głównie. Przynajmniej może tak to nazwijmy. Mamy bardzo silne nazwiska z kolei na rynku, które gdzieś oscylują pomiędzy prozą a poezją, choćby Julia Fiedorczuk, ale mamy Małgorzatę Lebdę, która wymiata, jeśli tak mogę powiedzieć, bo akurat ja jestem fanką, w związku z tym mi się ucieszyła buzia, kiedy zobaczyłam. Natomiast są nazwiska, których absolutnie w życiu nie słyszałam. W związku z tym proszę powiedz, jak docierałaś i co było dla ciebie źródłem wiedzy o tym, co się dzieje, bo są to też specyficzne wiersze, specyficzne o tyle, że nie stronią ani od wulgaryzmów, co może nie jest nowum, ale powiedzmy, że w takiej kondensacji może robić wrażenie. Są rwane, są wykrzykiwane i są tak naprawdę emocjonalnie bardzo, bardzo mocne. Jak to, Jolu, powiedz, wyglądało?
Tak, to znaczy nie jestem zawodowo związana z poezją i to jest prawda, natomiast skończyłam polonistykę i tam się zajmowałam głównie teorią literatury, ale zajmowałam się etycznym wymiarem literatury, to znaczy co zastanawiam się, co literatura nam robi jako istotom moralnym, jako osobom, w jaki sposób może zmieniać naszą wrażliwość, w jaki sposób może kreować nasz świat moralny. I łączyłam trochę tę filozoficzne wykształcenie z jakąś tam polonistyczną wiedzą, ale poezją, tak mówiąc szczerze, to nigdy się specjalnie nie zajmowałam. No oczywiście towarzyszyła mi, tak jak tak jak to towarzyszy osobom, które gdzieś pracują w kulturze. Towarzyszyła mi na kontach na Instagramie, które obserwuję. I to jest też powód, dla którego część poetek się tam znalazła. Przepraszam za to, że to było tak trywialne, ale czasem po prostu widziałam dobry tekst na Instagramie i on mi coś robił. Więc dlatego. Ale też na przykład to było tak, że jak już wiedziałam, że chcę te wiersze publikować na Facebooku, no to siadałam z tymi poetkami. Jakby siadałam z tym, co słyszałam, co polecali mi znajome osoby, co gdzieś tam mi się kołacze w głowie z jakichś poszukiwań, z tekstów popkulturowych gdzieś zasłyszanych, z feministycznych dyskusji koleżankowych, w których też się przewijały pewne postaci, które są też w tym tomie, z dyskusji z Bartkiem. I nasz wybór finalny to jest wybór dwojga kuratorów, dwojga osób kuratorskich, które zaproponowały tak mniej więcej pół na pół tych wierszy. Część nam się bardzo pokrywała. Część była odkryciem Bartka, część była jakimś tam moim uporem i moim odkryciem. Ale to jest połączenie dwóch wrażliwości. Natomiast to, co się działo na Facebooku, to rzeczywiście były moje poszukiwania. I one szły różnymi drogami. Nie stroniły od popkultury, nie stroniły od Instagrama, nie stroniły od jakichś tam kawiarnianych dyskusji. Takich dyskusji też na Zoomie, które się odbywały, które praktykowałam w trakcie tego najcięższego lockdownu, kiedy to była jedyna forma spotkań, kiedy nagle zobaczyliśmy, że możemy ze sobą urządzać wieczorki i pogaduchy przez Zooma, no to gdzieś ta poezja się włączała, bo już osoby wiedziały, że się tym zajmuję, że to publikuję. No i tak to się zaczynało i tak to było kontynuowane. Ja tak też chciałam bardzo powiedzieć o tym, że ta książka jest właśnie dla takich osób, i to pokazuje też jej odbiór, to znaczy te wiadomości, które dostaję, które na co dzień nie czytają poezji. Które z poezją to mają tak, o, jak coś mi się rzuci w oko, to w oczy, to zerknę, ale tak naprawdę to mi się wydaje, że to nuda i nikt tego nie robi, no to ta książka właśnie pokazuje, że poezja współczesna kobiet jest świetnym doświadczeniem, cudowną podróżą, też taką przez siebie jako istoty wrażliwe, moralne, uwikłane w świat wartości, ale też uwikłane w systemy, które nas budują albo niszczą. I ja jakby jak już zobaczyłam te wszystkie wiadomości, które przychodziły, a jak książka się ukazała, to pięć dni potem, czyli jak już część osób kupiła i te książki przyszły do nich, to ja dostawałam takie zdjęcia z wierszem, który jest najbardziej ulubiony, albo z okładką, której autorką jest Maria Pietras, która jest doskonałą rzeczą moim zdaniem, bardzo lubię ten obraz i mówiły, jej, jaka to jest świetna rzecz, dzięki, że to zrobiliście. Na razie trochę żyjemy w takiej bańce radości, bo dostaliśmy kilka entuzjastycznych recenzji, między innymi Sylwii Hutnik i sporo entuzjastycznych recenzji takich czytelniczych, które są najbardziej cenną formą recenzji. Natomiast ja nie dostałam żadnego głosu takiego negatywnie krytycznego i co jest ciekawe, wśród poetek, które się zdecydowały, nikt nam nie odmówił. Jakby to była taka, jeżeli nam się udało nawiązać kontakt i wytłumaczyć, o co nam chodzi, to nikt, żadna z poetek nam nie odmówiła. I to sprawia, że jesteśmy w trochę takiej bańce pluszu. I wiemy oczywiście, że rzeczywistość jest bardziej skomplikowana, ale mi jest na razie dobrze w tej bańce poezji i pluszu.
Życzę wam tego, żebyście w tym pluszu pozostali na długi czas, a najbardziej życzę wam tego, żeby ta antologia była czytana, bez względu na to, jakie było pierwotne założenie, to mam wrażenie, że za ideą, o której wszyscy słuchacze, mam nadzieję, że sięgniecie po antologię, bo po to rozmawiamy, podkreślam, że poznacie wybrane osoby. Myślę, że warto wspomnieć o tym, że w książce znajdziecie biogramy każdej z poetek, każdej z twórczyń, która ofiarowała swój wiersz do tej antologii. Znajdziecie piękny tekst, który wprowadzi was w całą ideę, który tak naprawdę liznęliśmy tylko, mam wrażenie, dzisiaj. Natomiast tak ode mnie, to co jest niesamowite i chyba to, o czym bardzo często zapominamy, rozmawiając o poezji, nie wiem, Bartku, czy się ze mną zgodzisz, to mówimy o specyficznych konstrukcjach, mówimy o specyficznym języku, o interpretacjach, a zapominamy o tym, że poezja zawsze była językiem emocji, a te się wśród ludzi chyba nie różnią aż tak bardzo, co zresztą pokazują wam czytelniczki. Jak uważasz?
Myślę, że Joli udało się zorganizować dla nas wszystkich spotkanie. No, spotykamy się w książce, spotykamy się teraz na falach radia, spotykamy się dzięki książce na falach radia, ale udało się rzeczywiście, mimo wielkiej jednostkowości każdej z osób, udało się też w tej książce, myślę, nam wszystkim wspólnie, bo to jest naprawdę zespołowa praca, takie elementy właśnie kolektywne, czy troszeczkę takie też uniwersalizujące znaleźć. W takim znaczeniu, że jest to książka dla i zainteresowanych, i zaawansowanych poetycko, ale to też jest książka dla osób, które po prostu się interesują kulturą albo właśnie do tej pory nie miały sposobności, bo na przykład w szkołach się przestraszyły na lekcjach języka polskiego, literatury współczesnej, w szczególności poezji. Więc tak, to jest takie spotkanie w książce, dzięki Joli.
Takich spotkań życzę wam jak najwięcej, nie tylko radiowych, ale przede wszystkim, tak jak wspomniała Jola, tych najważniejszych, czyli z czytelniczkami i czytelnikami. A ja dzisiaj bardzo, bardzo dziękuję wam za rozmowę, namawiając tym samym do zapoznania się z antologią poetki na czasy zarazy. A moim i waszym gościem byli dzisiaj Jolanta Prochowicz i Bartosz Wójcik. Bardzo wam dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.